Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry.
Polska nie zrezygnuje z wprowadzonego zakazu importu żywności z Ukrainy, dopóki jej postulaty nie zostaną spełnione przez Komisję Europejską. Tak powiedział w Luksemburgu minister rolnictwa Robert Telus, który wraz z ministrami z kilku innych państw Unii Europejskiej negocjuje warunki związane z wpuszczaniem ukraińskiej żywności do Polski. Na jakim etapie są te rozmowy?
Po pierwsze, zwróćmy uwagę na to, że Polska kilkanaście tygodni temu co najmniej przekazywała do Komisji Europejskiej informacje dotyczące ryzyk związanych z destabilizacją rynku rolno-spożywczego w Europie Środkowo-Wschodniej i ze względu na to, że Komisja Europejska nie podjęła właściwych działań, no bo to kompetencje handlowe co do zasady są zastrzeżone dla Unii Europejskiej, musieliśmy wprowadzić zakaz, który wynika z klauzuli bezpieczeństwa. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli chodzi o kwestie związane z aktualną sytuacją, to w tej chwili przez Polskę jest możliwy tylko tranzyt towarów i do czasu pewności, że ewentualne odblokowanie innych działań eksportowych nie będzie bezpieczne, po prostu nie podejmiemy, nie wycofamy się z tej decyzji, ale no, rozmowy idą w dobrym kierunku, w tym sensie, że wczoraj też Komisja Europejska przystała na dodanie jednego z produktów, jeżeli chodzi o zakaz importu, w związku z tym te negocjacje trwają, ale musimy być pewni, że...
Panie ministrze, ale my i te kilka państw, między innymi Węgry i Słowacja, Rumunia, domagają się, żeby na tej liście znalazło się kilkanaście produktów. A nie o jeden więcej, bo pierwotnie Unia proponowała 4. Wczoraj mieliśmy dodatkowo 1 dorzucony, a my chcemy 13.
Tak, może inaczej, powiedzmy w ten sposób. My prewencyjnie wprowadziliśmy zakaz ze względu na bezpieczeństwo żywnościowe w kraju na większą ilość produktów, natomiast część produktów ma charakter sezonowy, w związku z tym oczywiście każdy z nich podlega indywidualnej analizie. Natomiast no, w tej chwili mamy negocjacje z Komisją Europejską, zakaz obowiązuje przez najbliższe kilkanaście tygodni, w związku z tym no, ten czas istnieje na rozmowy, natomiast podkreślę, że w tej chwili tranzyt przez nasz kraj jest możliwy, czyli towary, które Ukraina, ukraińskie firmy chcą sprzedawać do innych krajów Unii Europejskiej, do innych krajów spoza Unii Europejskiej, to jest możliwe w ramach tranzytu, czyli pilnowania, że faktycznie ten towar nie jest wyładowywany na terenie Polski, więc to jest też korzystne dla Ukrainy, bo przecież oczywiście wiemy, że Ukraina została zaatakowana przez Rosję, że jest w trudnej sytuacji. Pod tym kątem pomagamy temu społeczeństwu na wielu obszarach, ale również w eksporcie, tylko w taki sposób, żeby nie destabilizowało to naszego rynku.
No właśnie, pomagamy, chcemy pomagać. Jakby i sama idea wprowadzenia tego, zniesienia tego zakazu importu żywności miała na celu to, żeby ten towar przejeżdżał przez Polskę, a wyszło inaczej. Mamy gigantyczne straty. Unia Europejska proponuje 100 milionów euro dla 5 państw, które mają kryzys w związku z tym, że te towary ukraińskie zostawały na ich terytorium, między innymi w Polsce. To jest za mało, to jest kwota wręcz śmieszna. Ile Unia Europejska powinna przeznaczyć środków dla Polski i dla tych czterech państw, żeby te straty zrekompensować?
Ta dyskusja jest nieco bardziej skomplikowana, dlatego że jeszcze mówimy o dyskusji dotyczącej chociażby dopłat do nawozów, czyli to, co się stało, jeżeli chodzi o ceny nawozów ze względu na destabilizację rynku cen energii. Ale to jest wątek nie dotyczący samego importu z Ukrainy, tylko wątek dotyczący polityki energetycznej, którą przez lata prowadziła Unia Europejska, która teraz przynosi negatywny efekt. Ale no, jeżeli my mówimy o samym eksporcie, imporcie, to mówimy o kwotach no, rzędu miliardów złotych, w związku z tym no takie kwoty w tej chwili my proponujemy rolnikom po to, żeby ustabilizować sytuację. Czy Unia Europejska jest w stanie przekazać takie środki takiej wysokości? Ja w to nie wierzę. Natomiast oczywiście każdy milion euro, który dodatkowo wchodzi do polskiego budżetu dla polskiego rolnika, jest dobrą informacją. Natomiast my jesteśmy gotowi i to wynika z rozporządzeń, które zostały przyjęte ostatnio przez Radę Ministrów. Te środki przeznaczyć dla rolników z polskiego budżetu, ale na niektóre z nich też wymagana jest zgoda Komisji Europejskiej, bo wpływa to na wspólny rynek.
A no właśnie, większość pomocy dla rolników będzie pochodziła ze środków budżetowych. Tak mówił pan wczoraj w programie Gość Wiadomości, to ile tych pieniędzy z naszych pieniędzy budżetowych zostanie przeznaczonych?
No to jest kwota kilku miliardów złotych, nawet do 10, natomiast to zależy oczywiście od tego, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku i ile osób zdecyduje się na skorzystanie z tego wsparcia i mówię o wszystkich instrumentach, które w tej chwili proponujemy, czyli o instrumentach takich, które dotyczą i dopłat do nawozów, i dopłat eksportowych, i dopłat do hektara, jeżeli chodzi o wyrównanie cen zbóż, budowę silosów i tak dalej, więc to jest bardzo szeroki program i on dotyczy wielu obszarów.
Czyli mówi pan o konkrecie Jarosława Kaczyńskiego dla polskiej wsi.
Dokładnie tak. Mówi o tych założeniach, które przedstawił pan prezes Jarosław Kaczyński podczas konwencji. I tak jak mówię, one mają charakter szeroki, bo my w tej chwili oczywiście w dyskusji publicznej skupiamy się na temat, dyskutujemy głównie o eksporcie z Ukrainy, natomiast oczywiście działania na polskiej wsi mają szerszy charakter i my podejmujemy je prewencyjnie, takie chociażby właśnie budowa silosów bez pozwoleń budowlanych, jak chociażby wczorajsza dyskusja na temat biogazowni na Radzie Ministrów, czy kwestie związane z dopłatą do odtwarzania trzody chlewnej. Te programy przecież były przygotowywane wcześniej i są realizowane.
A jak Unia Europejska nie zgodzi się na przykład na dopłaty do skupu zbóż, czy na dopłaty do paliw, to co zrobimy?
Co zrobimy? Panie redaktorze, gdy są negocjacje, to oczywiście nie powinno się być może mówić wprost o tym, że ktoś jakby nie czeka na ich wynik. W związku z tym mogę tyle powiedzieć, że dla nas priorytetem jest bezpieczeństwo polskiego obywatela, polskiego rolnika i niech każdy, kto nas słucha, dokładnie zrozumie, o co mi chodzi.
A zgodzi się pan z takimi tezami, że Komisja Europejska nie chce pomagać rolnikom, bo chce wprowadzić polskie rolnictwo w stan zapaści i ponadto chce wywrzeć presję polityczną i wpływać na wynik wyborów w Polsce?
W tym temacie oczywiście należy rozdzielić działania poszczególnych osób w Komisji Europejskiej, bo są takie osoby, które faktycznie i w zakresie polityki klimatycznej, w zakresie kwestii dyskusji o praworządności, być może również o rolnictwie chcieliby te instrumenty wykorzystać do pewnego rodzaju presji politycznej. Natomiast ja myślę, że problem jest jeszcze głębszy niestety, że w Unii Europejskiej, w biurokracji unijnej jest brak takiego zwykłego zrozumienia dla problemów ludzi, którzy mają problemy związane właśnie z trwającym konfliktem zbrojnym wywołanym przez Rosję. I ten brak empatii rozlewa się nie tylko na rolnictwo, ale na wiele innych obszarów funkcjonowania Unii Europejskiej. I myślę, że to jest jeszcze niestety smutniejsza teza, bo oznacza to, że po prostu instytucje unijne nie potrafią reagować szybko i sprawnie w sytuacjach kryzysowych. Widzieliśmy to też niestety tuż po wybuchu wojny na Ukrainie.
No właśnie mówi pan o braku empatii, a pakiet Fit for 55 wchodzi w życie. No z wielkim impetem, nikt nie patrzy na to, że jest wojna. Nikogo nie interesuje to, że Polska przeznacza gigantyczne kwoty w porównaniu do innych państw, jeśli chodzi w stosunku do PKB, w porównaniu do innych państw na pomoc Ukrainie. No a mamy takie kwiatki na przykład w pakiecie Fit for 55, jak konieczność zeroemisyjności wszystkich nieruchomości. Czy to nie dobije po prostu polskich obywateli? I co zrobi z tym rząd?
Przede wszystkim zacznijmy od jednej rzeczy i to jest ważna kwestia w kontekście dyskusji o tym, jakie instrumenty ma Polska. Niestety większość rozporządzeń, które są przyjmowane w ramach pakietu Fit for 55 są zgodnie z traktatami unijnymi przyjmowane kwalifikowaną większością głosów. Część z nich naszym zdaniem powinna być przyjmowana większością, znaczy powinna być przyjmowana jednomyślnie i w tych zakresach, gdzie faktycznie uważamy, że tak jest, będziemy skarżyć te rozporządzenia jako przyjęte niezgodnie z procedurą unijną. To jest druga sprawa. Trzecia kwestia, że ten pakiet składa się z wielu rozporządzeń i przy każdym z nich my podnosimy swoje zastrzeżenia. Podobnie było i głosowaliśmy przeciwko pakietowi, jeżeli chodzi o kwestię zakazu rejestracji nowych samochodów spalinowych. Tak samo przy wielu innych rzeczach, też w kontekście ciepłownictwa, gdzie faktycznie powoduje to, że...
O właśnie, ciepłownictwo to może być... gwóźdź do trumny wielu polskich obywateli.
To jest przykład tego właśnie, o czym mówiłem wcześniej, czyli braku empatii i rozumienia w ogóle problemu zwykłych obywateli, bo jeżeli my zwiększymy koszty ciepłownictwa sztucznie, a to jest sztuczny sposób zwiększenia opłat w tym obszarze, to narazimy właśnie zwykłych obywateli, zwykłe gospodarstwa domowe w tych krajach, w których jest chłodniej, na wyższe ceny. Tego niestety to mniej rozumieją kraje, których jest cieplej w okresie zimowym, a u nas te koszty są duże. No i struktura oczywiście energetyczna jest inna, więc my tutaj zdecydowanie głośno mówimy nie i nie będziemy tego popierać.
No wielu polityków kieruje zarzuty pod adresem premiera Morawieckiego, ale czy pan premier Morawiecki wiedział, co stoi właściwie za tym pakietem Fit for 55?
Panie redaktorze, tylko premier Morawiecki był przeciw, daje dyrektywy jasne podczas Rady Unii Europejskiej, żeby głosować przeciwko tym rozwiązaniom. To jest właśnie największa manipulacja tych, którzy próbują uderzać w rząd. Rada Europejska nie podejmuje decyzji w zakresie poszczególnych rozporządzeń. W ramach, jeżeli chodzi o rozporządzenia, podejmuje te decyzje Rada Unii Europejskiej, czyli ministrowie. A tam głosowanie jest kwalifikowane większością głosów. I to jest problem. Polska nie ma niestety weta w tym zakresie, wbrew temu, co a tam, gdzie być może jest to prawo weta. Niestety próba jest przekwalifikowania tego na kwalifikowaną większość głosów i tam będziemy skarżyć to do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Natomiast nie jest prawdą, że te rozwiązania mogły być zawetowane na przykład na szczycie Rady Europejskiej, bo one są przyjmowane przez Radę Unii Europejskiej. To są dwa różne organy unijne.
No i bardzo dobrze, że pan minister wyjaśnił. Teraz pytanie takie, co pan będzie robił 4 czerwca?
4 czerwca, no nie wiem.
Zdaje się, że został pan powołany wtedy na 4 lata temu na stanowisko rzecznika rządu.
Tak, to prawda, no to jest taka rocznica. No wczoraj właśnie żartobliwie na konferencji prasowej uznałem, że Donald Tusk z tego powodu przychodzi pod kancelarię premiera, ale tak już mówiąc serio, no widzimy, że Donald Tusk próbuje bardzo spolaryzować środowisko polityczne w Polsce. Przygotowuje kolejną tutaj swoją aktywność, jeżeli chodzi o manifestacje. Co prawda symboliczną datę faktycznie, z jednej strony 89 roku, ale z drugiej strony, i o tej warto przypomnieć, daty symbolicznej, bo wtedy właśnie Donald Tusk, ale 2 lata później, obalał rząd Jana Olszewskiego. W związku z tym, o tym należy przypominać.
89 rok to prawie wolne wybory. Czy ta manifestacja przyniesie jakikolwiek skutek dla opozycji pozytywny? Bo widzimy, że rozdźwięk na opozycji jest bardzo potężny. Ostatnio, chociaż widzimy zwrot, bo pan Donald Tusk w podejściu do PSL-u i Polski 2050 trochę zdanie zmienia, ale chyba traktuje te dwie formacje jako młodszych braci, z którymi się nie trzeba liczyć. Czy tutaj jest możliwość jakiegoś porozumienia między tymi trzema ugrupowaniami, czy nie?
Trudno powiedzieć. Widzimy też, że tak naprawdę na opozycji trwa dyskusja o tym, kto ma być jedynym słusznym liderem. W związku z tym ta bijatyka będzie pewnie długo trwała. Natomiast nie wierzę w to, że opozycja jest w stanie zrobić jedną listę. A nawet jeżeli byłoby to ugrupowanie bez absolutnie żadnego programu politycznego, bez żadnej wizji Polski. Nie wierzę w to, że obywatele dadzą się na takie coś nabrać.
Donald Tusk sugeruje, że po raz kolejny zresztą na różnych spotkaniach wyborczych mówi o tym, że jest możliwość fałszerstw wyborczych. To jest budowanie zasłony przed porażką, czy taka konsekwentna polityka budowania takiej atmosfery strachu i braku demokracji w Polsce?
Znaczy, to jest absurdalne, bo zmiany w kodeksie wyborczym, które zostały wdrożone teraz, powodują, że głosowanie jest jeszcze bardziej transparentne. Jest centralny rejestr wyborców, co powoduje, że nikt nie może zagłosować 2 razy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Członkowie komisji wyborcze otrzymują wyższe diety, tak samo po raz pierwszy dostają diety mężowie zaufania, czyli ci, którzy obserwują z ramienia partii politycznych wybory, również będą mieli wynagrodzenie z tego tytułu, czyli to zwiększa transparentność, bo więcej osób się zgłosi do takiej kontroli wyborów. I jeszcze kilka innych rozwiązań, które są tam wprowadzone. No Donald Tusk musi o tym mówić, bo jeżeli przegra wybory, to jego wymówką na przegrane wybory będą rzekome fałszerstwa i będzie próbował wtedy wzniecać tutaj ogień jakichś demonstracji lub innych działań, co oczywiście byłoby bardzo szkodliwe dla naszego kraju.
Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić, dlaczego pod koniec rządów Platforma Obywatelska PSL otwarto wrota przed rosyjskim węglem. Tutaj się pojawia też nazwisko Donalda Tuska. Mówi, że to jest napaść na niego i to marka Falenty.
Panie redaktorze, no jeżeli w Polsce ktoś składa zawiadomienie do prokuratury lub jeżeli są jakiekolwiek dokumenty, które powodują, że prokuratura musi wszcząć postępowanie, to po prostu ono jest wszczynane. Przecież tu nie ma mowy o postawieniu zarzutów w tej chwili Donaldowi Tuskowi. Złoży stosowne wyjaśnienia, jeżeli będzie o nie poproszony i prokuratura będzie dalej decydować. Jeżeli miały być jakiekolwiek zarzuty postawione, to przypomnę, że na koniec decyduje o tym sąd, więc naprawdę to nie jest tak, że być może to jest przyzwyczajenie Donalda Tuska, to znaczy, że jak był premierem, to na hasło Donald Tusk wszystkie instytucje stawały na baczność i nic nie robiły. Natomiast to czasy się zmieniły i tutaj należy przypomnieć Donaldowi Tuskowi, że premierem nie jest, a państwo działa sprawnie.
Polska jest jedna, inwestycje lokalne. Politycy Prawa i Sprawiedliwości podsumowywali działania z ostatnich 8 lat na rzecz samorządów. Jak pan ocenia te działania, bo pan również prezentował informacje w ostatni weekend, jeśli chodzi o Słupski, rejon Słupska. Te pieniądze, te środki, które wpłynęły do samorządów, między innymi Słupskich, to są, były wystarczające, czy
są
jeszcze, jakie są jeszcze plany?
To są absolutnie rekordowe środki. W ogóle region Słupski ma osobny rządowy program rozwoju ziemi słupskiej, czyli obiecane rekompensaty z tytułu tarczy antyrakietowej, ale też dodatkowe środki, bo one przekraczają ten pierwotny plan. W związku z tym ja z otwartą przyłbicą porównam w każdej gminie słupskiej, czy lęborskiej, bytowskiej, kartuskiej, kościerskiej, ile otrzymywali środków na inwestycje z rządu w latach, nie wiem, 2011-2015, a ile otrzymywali w ostatnich 4 latach.
To jakie to były zestawienia?
Ma pan jeżeli chodzi o region Słupski, to chociażby program rozwoju ziemi słupskiej, czyli te rekompensaty z tytułu tarczy antyrakietowej, to łącznie ten program kosztuje, w sensie ten program będzie wynosił 335 milionów złotych. Z czasu Platformy Obywatelskiej rekompensaty, w ogóle nie było tych rekompensat, pomimo to, że to ten rząd Platformy je obiecał.
Jeszcze jedno pytanie, panie ministrze, o te środki dla samorządów. W związku z tym, że mówi pan o tak potężnych finansach, dlaczego samorządowcy ciągle mówią, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zabiera pieniądze?
Ale panie redaktorze, niech pan zauważy, kto to mówi, bo ja chciałbym, jak musimy samorządowcy, to niestety w Polsce w debacie publicznej zazwyczaj ktoś cytuje samorządowca, który jest członkiem Platformy Obywatelskiej lub skrajnym przeciwnikiem rządu. A ja proponuję, żeby zapytać tych samorządowców, których jest przytłaczająca większość, czyli wójtów, starostów, i ich zapytać, czy otrzymywali środki większe czy niższe, a najlepiej po prostu porównać obiektywnie, bo to są też nadal opinie, tabelki dotyczące inwestycji w roku, nie wiem, 2015 i w roku 2023. Porównać te liczby, jakie środki rządowe trafiały w ostatnim czasie gmina po gminie w całym województwie pomorskim. Zachęcam do tego, żeby zrobić najpierw 3 lata, porównać ostatnie sobie, nie wiem, 2013, 14, 15 i ostatnie 2021, 2 i 3.
To może być argument, który pozwoli na zwycięstwo Prawu i Sprawiedliwości, czy nie?
Ja podchodzę do tego inaczej. Uważam, że obywatele zawsze doceniają skuteczne rządzenie i dbanie o małą ojczyznę, to znaczy, że pilnowanie interesów swoich lokalnych wspólnot, i nasi posłowie Prawa i Sprawiedliwości dbają o każdy powiat, gminę, szukają środków finansowych, tworzą nowe programy rządowe po to, żeby było więcej inwestycji w tych regionach. Prosty przykład, program dla byłych gospodarstw PGR-owskich, też stworzony za naszych rządów, czyli upomnienie się właśnie o te stracone szanse po reformach Balcerowicza i tak.
Czy się słyszymy, panie ministrze?
Halo? Tak.
Bo coś taki efekt był, jakby coś przerwał. Nic, będziemy się przyglądać również inwestycjom lokalnym i całej kampanii, która trwa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.